Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Rozważając tajemnicę wiary w tym roku, zaglądamy przede wszystkim do Bożego objawienia, do Słowa, bo to właśnie ze Słowa Bożego, z tego skierowanego od Ojca przez swojego Syna Słowa rodzi się wiara. Ta Ewangelia, którą głosi cały Stary Testament, który przygotowywał nas na przyjście Jezusa, właśnie na Ewangelię, ma wywoływać, to Boże Słowo ma moc wywoływania wiary w człowieku, jak to działo się w Starym Testamencie u Abrahama, czy u tylu innych. I wreszcie w Nowym Przymierzu u Maryi, czy świętego Józefa. Uwierzyć, przyjąć Boże Słowo. Sięgam dzisiaj do pewnej postawy dwóch grup ludzi. Pierwsza z nich to apostołowie, którzy przede wszystkim Jezus zgromadził ich i przez 3 lata towarzyszył. Oni towarzyszyli Jemu, głosił im Słowo Boże. Na ich oczach dokonywał niezwykłych znaków. Sięgam właśnie do takiego zdarzenia. To jest Ewangelia według świętego Łukasza do 9 rozdziału. W jakieś 8 dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto 2 mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i 2 mężów stojący przed nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. Z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany i Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus został sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic o tym widzeniu nie oznajmili. To wydarzenie znane nam wszystkim pod nazwą, pod takim tytułem Przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Jezus objawia swoją chwałę. Tam są 3 z apostołów, zwłaszcza ważny jest tutaj Piotr. Jezus zapowiada swoją mękę, ale doświadczają także tej niezwykłości. Nagle Jezus, który objawiał swoją moc, nagle ukazuje się jeszcze w tej chwale proroków Starego Testamentu, Mojżesz i Eliasz. I ta przedziwna rozmowa o Jezusowej śmierci, mówi Łukasz, o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Oni wszyscy przypominają apostołom o 2 bardzo ważnych sprawach. Pierwsza to, że Jezus jest Bogiem. Podczas modlitwy ukazał się w chwale. To objawienie się ma umocnić wiarę apostołów, wiarę tu i teraz. Zaraz powiem, dlaczego tak się miało dziać, ale także wiarę na zaś. Gdy przyjdzie śmierć Jezusa, gdy będzie dokonywał się to zdarzenie, które Jezus zapowiedział, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu, żeby umieli przyjąć, żeby się nie zgorszyli, żeby się nie poddali temu. No na przykład tak, jak w pewnym momencie zwątpił, czy Piotr, czy no, zwłaszcza Judasz, który jakoś nie umiał sobie z tym poradzić. To doświadczenie dokonuje się przede wszystkim podczas modlitwy Jezusa. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Jezus modli się do swojego Ojca, spotyka się ze swoim Ojcem podczas tej modlitwy. Już uczy nas, uczy Kościół dzisiaj, każdego z nas, że doświadczamy Bożej obecności, zwłaszcza na modlitwie. Jeśli człowiek chce mieć wiarę dzisiaj, mówi mi Jezus, tym swoim zdarzeniem. Przecież jako Bóg nie musiał się modlić, Bóg człowiek nie musiał się modlić. Potrzebował jednak takiego czasu, żeby także pokazać Kościołowi, żeby tak jak ja, żeby on przeszedł przez ten czas modlitwy. Jezus pokazuje mi, że jeżeli on, Bóg człowiek, przechodzi tak, jak dokonywał mojego zbawienia we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Na przykład cierpiał, bał się, modlił. Te cały przyszedł na świat, tak jak każdy z nas. To jest jakieś piękne, z jednej strony piękna jedność z ludzką naturą, ale także Wszystkie te wymiary ukazują nam jakby drogę, to co robić, żeby być człowiekiem wiary. No, często spotyka się z Ojcem. Potrzebujemy. Jezus potrzebował, wtedy spotykał się ze swoim Ojcem, umacniał, tak jak potrzebował modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, umacniał go anioł z nieba. I teraz potrzebuje Kościół, my wszyscy potrzebujemy takiej podobnej modlitwy jak Jezusowa. Modlitwy, w której Bóg będzie doświadczał, na przykład wobec cierpienia, wobec jakiegoś lęku. Przecież Pan Bóg nie przychodzi i przez wiarę dokonuje jakiegoś znaku, jak taki bankomat, do którego się zwracamy, aha, jesteśmy w potrzebie, dawaj nam teraz, wypłacaj. Boża obecność, Bóg owszem pomaga nam, prościa będzie wam dane, ale przede wszystkim z Nim mamy przechodzić ludzkie zawiłości, drogi, nawet te najtrudniejsze, a może właśnie te najtrudniejsze. A zatem w spotkaniu, w całej swojej jakby wierze człowieka, nie chodzi o to, że Pan Bóg nam wszystko zabrał, wtedy bylibyśmy chyba infantylni, jak mamy dzieci. No weź, uciekamy od lęku, od strachu. Jezus pokazuje nam swoim życiem, także modlitwą. W Ogrodzie Oliwnym na przykład pokazuje nam, że trzeba się z tym zmierzyć. Jak gdy człowiekowi brakuje sił, trzeba prosić Boga. Ojcze, oddał ode mnie ten kielich, ale niech się Twoja wola spełni. To jest modlitwa, która wyraża jakiś potworny lęk, ale też ogromną prośbę, żeby Bóg umocnił w tym lęku Jezusa, żeby także przychodził z pomocą nam. I my wszyscy jakoś przeżywamy, chociażby w spotkaniu z jakimiś takimi sytuacjami ekstremalnymi, trudnymi. No, ktoś odchodzi obok nas, ktoś umiera i nagle nic nie możemy zrobić. Wykonaliśmy wszystko, znaleźliśmy najlepszych specjalistów i nic nie możemy poradzić. Odchodzi, bo jest jego czas. To trudne zdarzenie trzeba, powinno się oddać Panu Bogu. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji dla człowieka niewierzącego. No to ja. To z tym całym trudem, cierpieniem, czy czasem nagłym odejściem, co z tym zrobić? Jak to się... To tak po ludzku to jest chyba nie do udźwignięcia. Tylko ludzkimi siłami. Właśnie dlatego, że przyszedł, że stał się człowiekiem, że pokazał mi, jak bardzo kocha, tym swoim ludzkim wymiarem pokazuje mi, jaką drogą ja mam iść. Oczywiście drogą wiary. No wierząc, że Pan Bóg zna najlepiej czas. Nieraz no o coś tam mam pretensje do Pana Boga. Nieraz mówimy, no na coś tam liczyliśmy, czy spodziewaliśmy się. A Bóg wybrał najlepsze rozwiązanie. Oczywiście zawsze nas obdarowuje. Jeśli odbieramy to również z wiarą. Sięgam dalej do tego zdarzenia. Jezus się modli, objawia się na górze Tabor Jego chwała. I teraz apostołowie jeszcze słuchają głosu Ojca. Tak mówi do nich w tym spotkaniu. To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Jeśli chcemy dzisiaj zachować wiarę, to ta zdolność słuchania, przychodzenie do Ewangelii, otwierania Pisma Świętego, słuchanie Jezusa, także w takim wymiarze codziennym sumienia jest jakby, powinna być koniecznością. Człowiek jest tutaj jakby wtedy konsekwentny w wierze. Ale to stwierdzenie jest naprawdę bardzo jednoznaczne. Jego słuchajcie, nie jakichś innych książek, jakichś Sybilii czy jeszcze czegoś, co tam wymyśliliśmy, może jakieś kalendarze, które nagle się komuś wydawało, że jakiś tam majów, nie majów, które się właśnie skończyły, no i pewnie będzie koniec świata. Jego słucham, tego, którego posłał Ojciec i ten właśnie Jezus mówiący, On jest tą drogą do Ojca, jest tą drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli chcemy znać sens swojego życia, prawdę o sobie, to musimy słuchać właśnie słów Jezusa. To On zna nas najlepiej, to On tym słowem będzie nas prowadził. I dzisiaj Jezus w tym doświadczeniu taboru pokazuje Ci Kościołowi, nam wszystkim, że to jest droga, droga wiary, to jest ta droga słuchania Ojca przez Jezusa. To, co mówi dzisiaj Ojciec z nieba przez swojego Syna, jest kluczowe i nie ma innego jakby w tym sensie objawienia. Wszystkie inne będą jakimś wyjaśnieniem. Tak, no na przykład objawienia prywatne Jezusa świętej siostrze Faustynie, które mogą coś wyjaśniać, ale nigdy nie będą inne od tego objawienia podstawowego. Jezus przypomina przez świętą Faustynę i Faustynie o swoim Bożym miłosierdziu, ale tylko tyle. Sięgam dalej do tego Łukaszowego zdarzenia. Oto odbyło się to doświadczenie na górze Tabor. Piotr nie wiedział, co robić, chciał postawić 3 namioty, na chwałę Bożą, no ale Jezus chce zejść, idzie ku śmierci. I tak pisze ewangelista Łukasz. Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł naprzeciw niego. Naraz ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, spojrzyj, proszę cię, na mego syna, to mój jedynak. Oto duch chwyta go, tak że nagle krzyczy, targa go, że się pieni i tylko z trudem odstępuje od niego, męcząc go. Prosiłem twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Na to Jezus rzekł: o plemię niewierny i przewrotny, jak długo mam być pośród was, jak długo muszę was cierpieć? Przyprowadź mi tu swego syna. Gdy on zbliżał się, zły duch porwał go i zaczął targać. Jezus rozkazał mu surowo, duchowi nieczystemu uzdrowił chłopca i oddał go ojcu. A wszyscy osłupieni ze zdumienia nad wielkością Boga, gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich jego czynów, Jezus powiedział swoim uczniom. I to sięgniemy jeszcze do kiedyś w kolejnej katechezie. Ale mnie chodzi tu i bardziej o tą relację do uczniowie jakby przestali wierzyć w moc Jezusa. Jezus mówi jakby w podwójnym sensie, jak długo muszę was cierpieć, waszą niewiarę. Apostołów, którzy dopiero co widzieli moje przemienienie na górze Tabor, których wysyłałem do wypędzania złych duchów i pozwolę sobie sięgnąć do Ewangelii Markowej, do 9 rozdziału również, która jakby jeszcze szerzej to zdarzenie obejmuje. On ich zapytał, o czym to rozprawialiście z nimi? Odpowiedzieli mu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, którego ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go chwyci, rzuca o nim, a on wtedy pieni się, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. On zaś rzekł do nich: o plemy niewierne, dopóki mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie go do mnie. Przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaczął go szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i darzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna mu się to zdarza. Ten zaś mu odrzekł: od dzieciństwa. I często wrzuca go nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz, co, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł: jeśli możesz, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. Apostołowie też nie dowierzali, ale najbardziej taką klasyczną, taką trudną, może właśnie taką smutną, a może dla nas ważną takim przykładem jest ta postawa tego ojca, który no niby wierzył, ale to tak jakbyśmy przychodzili do Pana Boga: no, zabierz moje grzechy, ale właściwie to nie wiem, czy mi je możesz zabrać. To się może czasem zdarzyć, że jakby nie dowierzam. Jeśli nie dowierzam, no to jeśli nie mam wiary, Bóg nie może dokonać nawet najmniejszego cudu. Dlatego jakby troska o wiarę jest fundamentem we wszystkich wymiarach, także tym fizycznym, ale przede wszystkim w tym wymiarze odpuszczenia grzechów, zbawienia.